Jeszcze jedna próba do trzech razy sztuka, tak mówi polskie przysłowie. Andrzej Czarnecki przy telefonie, być może ta jakość połączenia będzie lepsza. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, raz jeszcze, wydaje mi się, że jest znacznie lepiej.
Jest znacznie lepiej. Złapał pan sieć i złapał pan wiatr w żagle, bo człowiek, który wypoczywa, taki wiatr w żagle ma i taki wiatr mu w te żagle dmucha. Dobrze, dosyć przenośni, powiedzmy o Dolinie Lotniczej, o historii tej doliny, która jest tutaj w Rzeszowie.
Znaczy, wydaje mi się, że żeby lepiej zrozumieć kontekst, rzeczywiście parę słów, jak ona ewoluowała, bo to mówimy o początku, czyli 2003 rok, bodajże kwiecień, kiedy to prezes Marek Zarecki zaprosił szefów kilku firm lotniczych z regionu, które, można powiedzieć, zaczynały swoją drogę, jeżeli chodzi o rozwój w nowej ekonomii. To było wtedy 8 podmiotów, 8 firm lotniczych, które zawiązały stowarzyszenie, wtedy nazwane Dolina Lotnicza. I teraz ciekawe, ponieważ ja akurat miałem to szczęście, że dołączyłem do WSK Rzeszów wtedy, obecnej Pratt & Whitney, i obserwowałem, miałem ten przywilej obserwować, jak to stowarzyszenie się rozwijało i jakie były priorytety, jakie były główne cele stawiane przed stowarzyszeniem w 2003 roku, a w tym momencie jakie są priorytety w 2019, 16 lat później. To jest bardzo ciekawe. Otóż pamiętam początkowo to takie cele strategiczne dla Doliny Lotniczej. To było stworzenie pewnej reprezentacji, mocnej reprezentacji przemysłu lotniczego, która by była w stanie wpływać na decyzje zarówno samorządów, ale także rządu centralnego, które by w jakiś sposób wspierały rozwój akurat sektora lotniczego. I to mówimy o z perspektywy tych 16 lat, można powiedzieć, że to czasem aż przywołuje uśmiech na twarzy, ale wtedy to były lobbying za tym, żeby przygotować miejsce pod kolejne inwestycje, żeby poprawić infrastrukturę drogową, żeby zagęścić siatkę połączeń portu lotniczego w Jasionce. To pamiętam, to były takie strategiczne cele. Oczywiście potem fenomenalnie to widać z perspektywy czasu. Doszła także aktywność na poziomie unijnym, ale nie tylko w pozyskiwaniu ewentualnych środków na inwestycje, ale także na to, żeby firmy doliny lotniczej miały dostęp i były zauważalne na poziomie unijnym, jeżeli chodzi o uczestnictwo w pewnych programach lotniczych, które Europa wtedy wdrażała na uczestnictwo i dostęp do środków na prace badawczo-rozwojowe. Więc to były początki. Natomiast potem pamiętam taki moment, kiedy to był bodajże 2007-2008 rok, kiedy rzeczywiście duże firmy zaczęły bardzo przyglądać się systemowi edukacyjnemu i poziomowi wykształcenia młodzieży, która wtedy trafiała na rynek pracy, i jak on niestety w tych latach odstawał od to kształcenie, jak ono odstawało od tego, od oczekiwań, od standardów produkcji wtedy już nowoczesnych firm lotniczych. Więc to było bardzo, bardzo ciekawa obserwacja. I teraz podłoże wtedy było takie, że infrastruktura edukacyjna jest niewystarczająca, że wyposażenie tych tak zwanych centrów kształcenia praktycznego, CKP-ów, które przy technikach były zorganizowane, jest absolutnie z innej epoki. I pamiętam wtedy też inicjatywę Doliny Lotniczej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim pozyskane środki na inwestycje i dofinansowanie 12 centrów kształcenia praktycznego na Podkarpaciu i powstało, można powiedzieć, powstały perełki, jeżeli chodzi o te centra kształcenia praktycznego, co bardzo ważne i trzeba to podkreślić, przy współpracy z firmami. To nasi inżynierowie i technolodzy określili, jak mają być wyposażone te CKP-y, jak mają wyglądać. Łącznie z tym, że były nawet definiowane, jaki rodzaj żywicy na posadzki powinien być położony, żeby młodzież, która skończy takie technikum i po tej praktycznej nauce zawodu przyjdzie do firm i nie będzie zaskoczona standardem wyposażenia, rzeczywiście można powiedzieć prawie, że laboratoryjnymi warunkami na produkcji mechanicznej. Musimy sobie z tego zdać sprawę. Więc to się udało. I teraz wydaje mi się, że przychodzi trzecia fala. Nie wiem, czy jest z perspektywy czasu, nie powiem, że to jest fala najtrudniejsza, a mianowicie wchodzimy w to, co nazywamy tą czwartą rewolucją przemysłową. I rzeczywiście te firmy, bo w międzyczasie mówiłem na początku o 8 firmach, obecnie to jest dokładnie 166 podmiotów, bo tutaj wykorzystajmy tą okazję, że mówimy o Dolinie Lotniczej i powiedzmy, że to jest 166 podmiotów, z czego około 100 to są podmioty produkujące i serwisujące dla przemysłu lotniczego. Te pozostałych 66 to można powiedzieć, to są podmioty, które są to jest wsparcie biznesu, to jest także i edukacja, to są niektórzy dostawcy materiałów do produkcji dla przemysłu lotniczego. Więc to jest ten konglomerat. I teraz dochodzimy do takiego momentu, kiedy ten apetyt, poziom rozwoju tej organizacji, jaką jest Dolina Lotnicza, to przeszedł ewolucję od produkcji, i tu musimy sobie to jasno powiedzieć, że początek to była głównie produkcja. Produkcja opierająca się o tym, na tych złotych polskich rączkach przysłowiowych, no i oczywiście pewnej bazie technologicznej. Natomiast teraz trzeba sobie zdać sprawę, że Dolina Lotnicza to już nie tylko produkcja, ale badania i rozwój, czyli nasi wykorzystujemy już nie tylko złote rączki, ale także bardzo mądre głowy naszych inżynierów, którzy pracują nad często przełomowymi programami. My to w naszym slangu akurat w Rzeszów mówimy silnikowymi, ale to nie tylko silniki, ale także i elementy płatowca, elementy podwozi lotniczych. Także można powiedzieć, Podkarpacie prawie Dolina Lotnicza, bo mówimy o Świdniku i firmie Leonardo przez Podkarpacie, aż po mniej więcej Bielsko-Białą. Więc nasi inżynierowie teraz już pracują nie tylko nad produkcją, ale także i nad wymyślaniem. Co jest bardzo ważne, do tego dochodzi też, można powiedzieć, wisienka na torcie, czyli tak zwane usługi posprzedażne. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że nie sztuka w dzisiejszych czasach jest wyprodukować, ale sztuką jest sprzedać i serwisować to. A to jest właśnie bardzo cecha unikalna i charakterystyczna dla przemysłu lotniczego, gdzie ten produkt po sprzedaniu przez wiele, wiele lat my nie tracimy go z oczu, tylko sprzedajemy nasze usługi, żeby ten produkt utrzymać i latał przez dziesiątki lat czasem, bo sobie musimy z tego zdać też sprawę. Więc kolejna ewolucja się dokonuje i teraz jakie elementy, jakie kompetencje, jaką wiedzę my będziemy potrzebowali od naszych ludzi. Często mówimy, bagatelizujemy takie rzeczy jak umiejętność pracy zespołowej, jak analityczne myślenie, jak kompleksowe myślenie, jak różnice międzykulturowe. Pamiętajmy, że lotnictwo to jest rynek globalny, więc czy nasi młodzi ludzie, czy jesteśmy pewni, że oni mają odpowiednią wiedzę, żeby pracować w zespole, w którym będzie musiał rozmawiać telefonicznie z człowiekiem z Indii, z człowiekiem z Ameryki Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej. Tutaj mamy pewne wątpliwości, także to wydaje mi się, że jest kolejny strategiczny cel dla Doliny Lotniczej.
Żeby sobie to wszystko wyobrazić, trzeba powiedzieć, że właściwie nie istnieje taki duży samolot, który nie miałby w sobie jakiejś części, jakiegoś podzespołu wyprodukowanego tutaj w Dolinie Lotniczej, że to jest miejsce, które widać z perspektywy całego światowego przemysłu lotniczego, czego dowodem są inwestycje Lufthansa, ponad 150 milionów euro zainwestowane tylko w tym roku, żeby stworzyć największe na świecie miejsce, gdzie się reperuje i przegląda samoloty lotnicze. To są wszystko bardzo istotne informacje, tak jak istotna informacja, że rzeczywiście nazwa Dolina Lotnicza nie jest nazwą pustą, bo często tak się zdarza, że coś nazywamy, a za tą nazwą nic nie idzie, a tutaj jest i realna produkcja, i realny pieniądz, i realne również zarobki.
Ja może tylko dodam, że bo to jest piękne, to jest bardzo ważne, co pan powiedział, że Dolina Lotnicza stworzyła system pewnych połączeń. Pan mówił o inwestycji Lufthansa i MTU, natomiast dodam dla słuchaczy, że właśnie to centrum będzie serwisowało silniki do których wiele komponentów produkowanych jest w Rzeszowie, w pradenicznej Rzeszów. A jeszcze jako ciekawostkę, bo być może teraz nie wszyscy słuchacze wiedzą, rzeczywiście to był też bardzo cenna uwaga, że przykładowo powiem, że słynny Dreamliner Boeing 787 ma tak zwany silnik pomocniczy APU, to jest w ogonie samolotu turbina, która jako jedyne źródło produkcji tego silnika dla Boeinga jest firma Pratt & Whitney AeroPower, także zlokalizowana w Rzeszowie, dokładnie na kampusie dawnej WSK, czyli jest jedyna firma na świecie, która produkuje te napędy dla Boeinga 787.
Tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za przerwanie urlopu. Dobrego urlopu i dobrego wypoczynku we Francji. Panu życzę, prawdą jest, co powiedziałem na początku, że temperatura we Francji to ponad 35 stopni Celsjusza.
Tak, tak. Troszeczkę, można powiedzieć, traktuje nas łagodnie. Lekki wiaterek jest bardzo przyjemny z rana.
A co pan pomyślał, kiedy przechodził pan przez słynny most w Avignon?
No rzeczywiście miejsce wyjątkowe, ale co uderza i co jest dla mnie takie budujące. Akurat teraz rozpoczyna się słynny festiwal teatrów ulicznych w Avignon. Mieszanka kulturowa niesamowita, ale naprawdę widać młodych ludzi, którzy często potrafią wychodzić poza te często bariery, które są paradygmatami w naszych głowach. I to jest przyszłość.
Andrzej Czarnecki był gościem Poranka w Net. Na zegarze godzina 9:03.